A zatem wznawiam posiedzenie 50. sesji Rady Miasta Poznania. Przed przerwą zakończyliśmy omawianie punktu 15 porządku dzisiejszego spotkania. Natomiast przed przystąpieniem do realizacji punktu 16 chciałbym może trochę zmienić bieg dzisiejszego spotkania. Mianowicie odwiedził nas dzisiaj pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. I witam pana bardzo serdecznie. I ta wizyta wiąże się z pewnym zdarzeniem z 16 stycznia tego roku, z wybudowaniem w Jarocinie pomnika pana generała Taczaka. I pan burmistrz chciałby w kilku słowach zwrócić się do Rady Miasta. I myślę, że to będzie dobry moment, żeby to umożliwić. Zatem zapraszam pana burmistrza do naszej mównicy i oddaję głos.
Panie przewodniczący, panie, panowie radni miasta Poznania, zaproszeni goście, chciałbym serdecznie podziękować za umożliwienie na takim forum występu tutaj i zabrania 2 minut czasu państwu. Myślę, że warto było przyjechać. Chciałbym serdecznie podziękować za gest, jaki poznaniacy, miasto Poznań, w waszym poprzez lokalny parlament, jaki żeście państwo zrobili, a mianowicie w zeszłym roku miasto Jarocin podjęło inicjatywę budowy pomnika generała Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Ja tylko przypomnę, że wcześniej taki pomnik na terenie Wielkopolski nigdzie nie powstał. Nie ma generał Taczak pomnika, natomiast pewnie w każdym większym mieście jest ulica generała Taczaka, jest wiele tablic, obelisków, kamieni, tabliczek. Natomiast porządnego, takiego z prawdziwego zdarzenia pomnika generał Taczak, pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego, nie miał. Myślę, że 90. rocznica to była dobra okazja, żeby ten pomnik powstał i jestem pewien też, że w dobrym miejscu. Przede wszystkim dwa ważne argumenty przemówiły, gdzie ten pomnik miał powstać. Pierwszy to jest miejsce urodzenia. Pomnik powstał w miejscowości Mieszków na terenie gminy Jarocin, przy drodze krajowej numer 11 na rynku w Mieszkowie, tam gdzie generał Taczak się urodził. Także jest to miejsce jego urodzenia, a po drugie myślę też miejsce, które jest dostępne do wszystkich, nie tylko Wielkopolan, ale wszystkich Polaków, bo 11 droga krajowa numer S11 jest drogą jedną z najbardziej uczęszczanych w Polsce. Dziennie przejeżdża przez Mieszków około 20 tysięcy pojazdów i w dzień i w nocy mogą oglądać pierwszego naszego przywódcę, bo stoi 15 metrów od drogi krajowej. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi Poznania Ryszardowi Grobelnemu, którego nie ma, no i przede wszystkim lokalnemu parlamentowi, że podjął decyzję przekazania dosyć istotnej kwoty, bo 50 tysięcy złotych na współuczestniczenie w budowie tego pomnika. Byłem bardzo wzruszony i wdzięczny Państwu za tą decyzję. Jak będziecie przejeżdżać przez Mieszków, myślę, że stwierdzicie, że warto było te 50 tysięcy w imieniu mieszkańców Poznania przeznaczyć, bo to był nasz wspólny przywódca i powinniśmy być z tych naszych, którzy doprowadzili do zwycięskich powstań przywódców, być dumni. Pewnie niezliczona jest, nikt dokładnie nie wie, ile pomników jest Tadeusza Kościuszki. Nie wiem, czy wygrał jakieś powstanie, historykiem nie jestem, ale chyba nie. Wielkopolskie powstanie, żeśmy wygrali, mamy przywódcę, ale pomnika do tej pory nie miał. Także myślę, że to był dobry kierunek i chciałbym podziękować i podarować w imieniu mieszkańców Jarocina miniaturki pomnika. Oryginał to jest 2,5 metra wysokości pomnik, na cokole około metra. Koszt budowy był 250 tysięcy i miasto Poznań było po Jarocinie oczywiście największym ofiarodawcą i uczestnikiem w budowie tego pomnika, taką miniaturkę panu prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu, który pewnie dziś bardzo mocno zajęty jest. I ponieważ kwota była znaczna, również panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, Rady Miasta Poznania, tak aby w gabinecie tam u niego ten generał Taczak stał i przypominał wszystkim radnym, że warto było te pieniądze zainwestować. Proszę panie przewodniczący do mnie o odebranie miniaturki pomnika i certyfikatu i w imieniu prezydenta może w takim razie.
Myślę, że pan prezydent Tomasz Kaiser w imieniu prezydenta odbierze tę pamiątkę również.
Tak wygląda, jest to kopia tego pomnika, ale jest oczywiście 2,5 metra wysoki, także większy. Proszę bardzo. Jeszcze chciałbym również zaznaczyć, że przez kolejne lata takich miniaturek wykonaliśmy 100 sztuk i dostaną najbardziej znamienici Jarocinianie zasłużeni w różnych dyscyplinach i będzie te taczaki 5 sztuk maksymalnie rocznie będzie do wyczerpania zapasów przekazywanych najbardziej zasłużonym Jarociniakom. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję panie burmistrzu. I za te miłe słowa i za to, że zechciał pan przyjechać do Poznania i to powiedzieć, bo to nieczęsto się zdarza, że w takiej sytuacji, kiedy udało się coś dobrego zrobić, to jeszcze jest taki później adres, który można tak uroczyście jak dzisiaj odebrać i potem mieć się czymś pochwalić, że gdzieś Rada Miasta Poznania rękę do czegoś dobrego przyłożyła, a myślę, że też to będzie dla państwa informacja, że jeśli kiedykolwiek przez Mieszków będziecie przejeżdżali, to tam jest cząstka Poznania również. Serdecznie dziękuję panie burmistrzu. To był miły akcent w dzisiejszej sesji, za co jeszcze raz panu burmistrzowi serdecznie dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i powiatu poznańskiego za rok 2008. To sprawozdanie przedstawi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, pan komendant Rewers. Witam pana serdecznie i bardzo proszę o przedstawienie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowne Panie Radne i Panowie Radni. Przedstawię, myślę, że w 15 minutach, 10-15 minut, to co, 10, dobrze, postaramy się w 10 minutach, to co Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w mieście Poznaniu zrobiła dla miasta Poznania, dla mieszkańców miasta Poznania i dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Zacznę króciuteńko od zagrożeń. Zagrożenia takie, jakie były w poprzednich latach, one są praktycznie niezmienialne. Charakteryzują się tutaj w kilku płaszczyznach. W płaszczyźnie transportowej, w płaszczyźnie budowlanej i w płaszczyźnie przemysłowej. Jeżeli chodzi o zagrożenia w przemyśle występujące, dalej jak mieliśmy na terenie Komendy Miejskiej, czyli w mieście Poznaniu i na terenie powiatu, 3 zakłady dużego ryzyka znajdujące się na terenie powiatu i 3 zwiększonego ryzyka, ta ilość nie uległa zmianie. Dalej są po 3, z tym, że rok rocznie w tych zakładach naprawdę wiele rzeczy pozytywnych dzieje się, żeby sam zakład nie stwarzał zagrożenia i dla siebie, ale przede wszystkim dla tego środowiska zewnętrznego, w którym żyje. Jeżeli chodzi o zakłady, duże zakłady, które są w zasięgu naszego takiego szczególnego monitoringu, to nie jest niespodzianka, to jest Aquanet, to jest, są zakłady Hipolita Cygielskiego i to jest Volkswagen. Okazuje się, że duże zakłady, renomowane zakłady, w których poziom bezpieczeństwa jest naprawdę na wysokim poziomie, okazuje się, że też zdarzają się słabe punkty i nasza obecność w kontekście kontrolno-rozpoznawczym w tych zakładach jest naprawdę uzasadniona. Jeżeli chodzi o zagrożenia występujące w transporcie, im szybsze, im szersze ulice, im więcej tras szybkiego ruchu, wydawałoby się, że ta płynność jest większa, ale okazuje się, że i na bardzo szerokich arteriach komunikacyjnych może dojść do takiego zdarzenia, jakiego byliśmy świadkami, gdzie mieliśmy zderzenie stłuczki ponad 40 samochodów. Opanowanie tego tutaj, co Państwo macie akurat na tym lewym slajdzie, opanowanie udrożnienie stwarza pewne problemy i policji, i straży pożarnej. Także ten temat w ruchu drogowym, w powiązaniu z kolegami z policji, jest dość szczegółowo monitorowany tutaj z Zarządem Dróg Miejskich, ale z Zarządem Dróg Powiatowych też. Tutaj ja myślę, że dużo robimy w temacie udrożnienia i przede wszystkim tego bezpieczeństwa na drogach. Następna sprawa to tutaj mamy slajdy z traktów komunikacji tej szynowej. Poznań był, jest i będzie miastem tranzytowym. Położone jest między Berlinem a Moskwą. To jest nasz atut. To jest nasz atut. Nie wszystko idzie bezpośrednio przez dworzec główny, bo trudno, żeby tutaj transport kolejowy, towarowy szedł przez dworzec główny, ale idzie przez Franowo. Tamten węzeł franowski też jest pod dużym naszym nadzorem służb kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli chodzi o diagnozowanie zagrożenia, ale też służb operacyjnych, czyli tych zastępów, które w przypadku interwencji na drogach komunikacji szynowej, one też się muszą znaleźć. To jest zupełnie inny typ działania. Tam nie możemy korzystać z naszych samochodów, bo szyny i tory tramwajowe, tory kolejowe, one mają swoją specyfikę. Tam nie możemy posługiwać się naszymi samochodami. Tam wchodzą samochody mające rolki. Także usuwanie skutków, pomoc kolegom z kolei w usuwaniu skutków na drogach komunikacji kolejowej też nastręcza pewne problemy. I ostatni transport, ten transport lotniczy. Intensywny rozwój miasta Poznania, intensywny rozwój portu lotniczego, ale też wzrastanie atrakcyjności miasta Poznania pokazało miasto Poznań, że w grudniu, że potrafi być miastem konferencyjnym, idzie w kierunku miasta konferencyjnego, więc te zagrożenia, z którymi możemy spotkać się na dworcach lotniczych, one muszą być przez naszą formację rozpoznane. Bardzo dobrze stało się, że port lotniczy rozbudował swoją jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Rozbudował, doposaża, doszkala, bo tutaj ten element łatwo, stosunkowo łatwo jest coś wybudować, stosunkowo łatwo jest coś kupić. Najtrudniejszym elementem do zmiany jest człowiek, ten ratownik, bo zmiana mentalności, nauczenie pewnych nawyków, w tych naszych działaniach, czy policyjnych, czy strażackich, tam nie ma czasu na myślenie. Tam po to są ćwiczenia, żeby na ćwiczeniach opanować odruchy. Tam w małym zakresie myślimy po prostu algorytmicznie, postępujemy, bo to jest najefektywniejsze, jeżeli chodzi o czas, a on jest naszym, z jednej strony naszym największym wrogiem, ale największym sprzymierzeńcem. Im krócej, tym lepiej. Następne zagrożenia. Jesteśmy miastem dużym i wiele osiedli mieszkaniowej to są wysokie budynki. Tutaj razem z Państwem od wielu lat robimy bardzo dużo, żeby Państwowa Straż Pożarna w mieście Poznaniu dysponowała takim sprzętem, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, bo interesują nas głównie obiekty mieszkaniowe. Mamy drabiny, mamy podnośniki, to 50-53 metrowe. Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mieszkaniec miasta Poznania, który znajdzie się na ostatniej 16 kondygnacji w takim budynku, jesteśmy go w stanie wyewakuować. Czy dojeżdżając do bloku tego 16-piętrowego do wszystkich ścian dojedziemy, to jest następny element ze spółdzielniami mieszkaniowymi do umówienia, do omawiania właściwie permanentnie, bo to, że my idziemy na kontrolę pewnego osiedla, mówimy, że tutaj mają być koperty wyznaczone, mają być miejsca puste, no to możemy sobie mówić, że one mają być puste. Jak się robi 16 godzina i ludziska z pracy dojeżdżają do domów, to już nie ma tych miejsc pustych. I to jest takie tłumaczenie później zarządcy tego osiedla, że no panie, ale pilnuj pan tego, bo ja wiem, że może się raz na 10 lat takie coś zdarzyć, ale się zdarzy i będzie tragedia. Więc to jest proces cały czas właściwie taki twórczy, odnawialny, że my jeździmy, upominamy, oni mówią, ale rzeczywiście, że tak, będzie i będzie. Następny etap. I następny element to kamienice. Miasto Poznań to nie tylko nowoczesne osiedla, te zewnętrzne, ale przede wszystkim ta część staromiejska. I tutaj na następnych slajdach pewnie Państwo zobaczycie, jeżeli chodzi o kamienice, tu jest potworny problem z gaszeniem tego typu obiektów. To są na ogół drewniane stropy, drewniane klatki schodowe. Tutaj każda minuta to naprawdę jest na wagę złota. Staramy się tutaj ograniczać rozwój pożaru przy takich obiektach do praktycznie, powiem brutalnie, wypalenia pewnej strefy. Od ściany ogniowej do ściany ogniowej bronimy, żeby nie zeszło niżej i żeby nie weszło wyżej. Ale przy tego typu obiektach jest bardzo trudny proces tutaj gaszenia. Poszliśmy w nowoczesny sprzęt, bo poszliśmy już w sprzęt, który w mniejszym stopniu nam zalewa te obiekty, w większym stopniu w nowoczesne pompy wysokiej wydajności, mogące podać wodę w postaci nie strumienia, nie kropli, ale mgły. Poszliśmy w nowe technologie, jeżeli chodzi o środki pianotwórcze, o pianę, która się przykleja nawet do pionowych powierzchni. Wszystko po to, żeby zminimalizować szkody popożarowe, wcale nie pożarowe, a pożarowe. Następny element to są właśnie te kamienice, o których tutaj mówiłem. Tutaj mamy kilka następnych takich już mniejszych problemów dla Państwowej Straży Pożarnej i takich obiektów naszych zainteresowań. Akweny wodne. Mamy w mieście Poznaniu jednostkę, która specjalizuje się właśnie tu i na Starym Rynku, przy Starym Rynku, która specjalizuje się w tym ratownictwie wodnym. Bo tych akwenów wbrew pozorom jednak na terenie miasta Poznania troszeczkę jest. Jest też jedno OSP, które się specjalizuje w ratownictwie wodnym, to Mistral. Tutaj to współdziałanie między Państwową Strażą Pożarną a jednostką OSP jest, było i będzie. Lasów stosunkowo niewiele, więc i problem troszeczkę mniejszy. Nowe zjawiska, z jakimi mamy do czynienia, no to są te, można mówić o wybrykach natury, ale nie mówmy o wybrykach natury, po prostu przyzwyczajmy się do tego, że takie zdarzenia mogą mieć miejsce i trudne, jako formacja znowu musimy się specjalizować w nowej dziedzinie walki z żywiołami. I teraz troszeczkę statystyki na terenie miasta Poznania. To są takie tabeleczki, które Państwo macie w tych materiałach w odniesieniu w Komendzie Miejskiej, ile to było, 21% pożarów mieliśmy więcej, ogólnie było 3% zdarzeń mniej. Tak rozkładało się to ilość zdarzeń na terenie miasta Poznania, też ogólnie w stosunku do roku 2007 7% zdarzeń mniej. Tutaj proszę zwrócić uwagę na pozycję numer 3, fałszywe alarmy. Ich jest dużo, ale z jednej strony mamy świadomość, że to jest dużo, ale z drugiej strony naszych dyspozytorów, którzy przyjmują zgłoszenia, staramy się, żeby jak ma nawet 10% wątpliwości, na 90% wie, że to jest alarm fałszywy, ale 10%, 5%, że no a może jednak jest to zdarzenie faktycznie istniejące, to mówimy chłopie, dysponuj. Dysponuj, bo to 100, 200, 500 zł, czy nawet 1000 zł, który my wypalimy, pojedziemy, nie jest warte położenia na drugiej szali, tam gdzie jest zdrowie, życie i mienie. Także to jest dużo, to 500 zdarzeń, ale mówimy, to jest koszt nasz Komendy Miejskiej w prawidłowe zabezpieczenie obywatela miasta Poznania, powiatu poznańskiego. Tutaj jest ilość zdarzeń w 2007 w terenie powiatu, mniejszy powiat, mniejsza ilość zdarzeń i troszeczkę inne inna charakterystyka tych zdarzeń. Tutaj zegar pożarniczy na poszczególne zapobieganie. Troszeczkę już o zapobieganiu mówiłem, ale teraz troszeczkę więcej o Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, który zajmuje się w szczególności monitorowaniem zdarzeń i jeżeli chodzi o ilość kontroli, 268, dla Państwa cyfra 268 czy 500 nie robi różnicy. Dla nas, my wiemy, że to jest na granicy wydolności osoby, która jest osób, które są odpowiedzialne za te kontrolowanie, ale też na granicy ich wydolności, ale też solidnego przeprowadzania tych kontroli. Tu nie chodzi o 500 kontroli, o 2000 kontroli pobieżnych. Jak jest na obiekcie, ma być ten obiekt bardzo szczegółowo skontrolowany. W poszczególnych kategoriach użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, te użyteczności publicznej to są obiekty też o naszym takim właśnie, tak jak oczko w głowie. Oczko w głowie nas, to są obiekty o dużym zbiorowisku dzieci, młodzieży. Także tutaj to następny slajd dotyczy ilości skontrolowanych obiektów. To są też dane statystyczne, które Państwu w mniejszym stopniu cokolwiek mówią, ale one dla nas, którzy jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie, mówią dosyć dużo. Mówią dosyć dużo. Tu są odbiory, tu są ilości sprzeciwów, wydanych sprzeciwów, niewydanych sprzeciwów. W poszczególnych latach mamy szczegółowe rozpoznanie, wiemy, które zakłady, wiemy nawet, którzy wykonawcy są solidni, a którzy mniej. Działalność nadzorczo-egzekucyjna, wydanych decyzji, to są materiały, które Państwo mieli. Działalność operacyjno-szkoleniowa. Nie mówiłem, ale Państwa Straż Pożarna, tylko przypomnę, 500 etatów Komenda Miejska, 500 etatów w całej Komendzie, 9 jednostek ratowniczo-gaśniczej i problem szkolenia praktycznie nieustający. Przez 30 parę lat, jak ci ludzie w tej formacji naszej są, to nie można powiedzieć, że zrobił kurs jeden, drugi, piąty, sytuacja załatwiona. Także szkolenie w różnych, w tej pierwszej części, pokazując Państwu slajdy o zagrożeniach, chciałem też pokazać, z jak nowymi zjawiskami mamy do czynienia i jak to nasze środowisko tutaj, to poznańskie, miejskie i powiatowe się troszeczkę zmienia. Tutaj są króciuteńko tylko adresy jednostek, 7 jednostek w mieście Poznaniu, 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, to są te, które w budżecie podlegają rezydentowi miasta Poznania. I tu bym chciał podkreślić bardzo harmonijną, na następnych slajdach Państwo zobaczą inną mapkę, bardzo harmonijną współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a tymi jednostkami. Mamy do dyspozycji nie tylko te 5 jednostek na terenie miasta Poznania Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również 3 zakładowe. To są zakładowe straże pożarne, oprócz tej lotniczej Krzesińskiej, gdzie ona i tego portu lotniczego, która w mniejszym stopniu operuje nam tutaj na mieście Poznaniu, ale w systemie tym operacyjnego zabezpieczenia miasta Poznania stanowi też ogniwo. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to coś więcej niż miasto Poznań. To nie tylko te 7 jednostek w mieście, to następne 2 na powiecie podległe komendantowi miejskiemu i następne 63 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. I teraz to jest ta mapka, o której mówiłem. 63 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 19 włączone do krajowego systemu, czyli tych elitarnych. W przypadku takiej mogileńskiej, którą mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, jest bardzo istotne, angażując około 20 samochodów swoich na Mogileńskiej, my pościągaliśmy do miasta Poznania z terenu powiatu kilka jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które w tym czasie wzmocniły nasze jednostki tutaj na terenie miasta Poznania i stanowiły tą siłę, którą mogliśmy dysponować do zdarzeń. 8 jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Poznania i to ten slajd mówi o specjalizacji. To już nie ten czas, że strażak był od wszystkiego i każdy strażak znał się na wszystkim. Oczywiście on na ratownictwie tym swoim strażackim i ratownictwie drogowym ma obowiązek się znać, ale wchodzą poszczególne specjalności i to jest element właściwie nieuchronny. trzy jednostki wyspecjalizowały się w ratownictwie wysokościowym, w ratownictwie chemicznym i tutaj w ratownictwie poszukiwawczo-ratowniczym. I następne trzy jednostki mamy już przygotowane do wąskiej specjalizacji. To jest ratownictwo wodne, ale w całym tego słowa znaczeniu. Wodne z nawodnym, podwodnym, ratownictwo techniczne i ratownictwo przedmedyczne. To jest wielka działka w konfiguracji i w połączeniu tutaj z naszym pogotowiem ratunkowym. To będzie naprawdę dobry pomysł. I teraz jeżeli chodzi o... To jest właśnie następny slajd pokazujący specyfikę. Telefon, obsługa telefonu 112. Proszę Państwa, tu bym prosił Państwa o chwileczkę uwagi. To są bardzo ważne slajdy. Państwo na lewych tych dwóch słupkach zobaczycie, że na telefonie 112 odebrano w ciągu 2008 roku 370 tysięcy połączeń. 370 tysięcy w roku 2007, 320 tysięcy w roku 2008. To jest podniesień słuchawki. Z tego przekierowanie do straży pożarnej było tylko po 10 tysięcy, a następny slajd, zobaczcie Państwo, z tych 370 tysięcy, czy tych 350, 23 tysiące poszło do policji, do pogotowia ratunkowego poszło 45 tysięcy i do straży pożarnej te 3 do 3,5 tysiąca. Czyli razem to jest z 370 tysięcy połączeń tylko 70 tysięcy wymagało interwencji służb, a pozostałe 300 tysięcy telefonów to było podniesienie słuchawki i albo głuchy telefon, albo niezbyt mądry uśmiech, chichotanie. 300 tysięcy takich połączeń. Wydolność tego naszego stanowiska, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które stworzone zostało na Bobrzańskiej, na Ratajach, to jest w pewnym sensie element, nad którym jeszcze musimy bardzo, ale to bardzo, bardzo popracować, nad organizacją pracy tam w stanowisku kierowania. Nad przepływem informacji do poszczególnych służb. Tutaj są pewne moce jeszcze do uruchomienia i nad tym, myślę, że w tym 2009 roku się skoncentrujemy. Tutaj jest działalność operacyjno-szkoleniowa. To jest to, co przed chwileczką mówiłem. Tu musi być tak, że ten strażak, to nie jest strażak, że wtedy jedzie, kiedy tylko zadzwonią. On ma w tym drygu szkolenia być praktycznie 24 godziny na dobę. To jest działalność operacyjna i pożary te większe, z którymi mieliśmy, które w naszej świadomości skończyły się dużymi analizami, które skończyły się jakimiś zdarzeniami o większym charakterze. Mieliśmy ich na terenie właściwie Poznania 7, w Kostrzynie Wielkopolski 1 i z miejscowych zagrożeń mieliśmy 2. Kubelnica, wykolenie wagonu z siarką oraz ten Aquanet na Dolnej Wildzie. Przeprowadzenie szkoleń to nie jest tak, że Straż Pożarna jest tylko sama dla siebie, ale my mamy świadomość tego, że posiadając 500 strażaków musimy mieć czynniki takie, tu powiem brutalnie, komendant miejski musi mieć czynnik taki nadzorczy nad jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, żeby te chłopy, które tam pracują i panie nie popadli w rutynę. Dlatego i ma komendant miejski takie narzędzie i z tego narzędzia oczywiście korzysta. Tutaj są cały cykl kontroli, które zostały przeprowadzone. Inne działania operacyjno-szkoleniowe to w materiałach. W materiałach jest szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie. Przychodzą nowi ludzie, starzy odchodzą na emeryturę, nowi ludzie przychodzą, nowe technologie wchodzą. Nowe zagrożenia się pojawiają na terenie miasta i powiatu poznańskiego i od tego po prostu nie uciekniemy. Tutaj jest jeden slajd dotyczący konferencji klimatycznej. Mamy swoje przebogate doświadczenia z współorganizacji tego przedsięwzięcia i w temacie targów, tego jak targi są przygotowane do tego i w temacie obiektów, tych 52 obiektów mieszkania zbiorowego na terenie miasta i powiatu poznańskiego, które przeprowadziliśmy. Tutaj jest działalność operacyjno-gaśnicza. kilka pożarów naprawdę bardzo szczęśliwie zakończonych, bo pożar w Volkswagenie, który w ubiegłym roku miał miejsce, on był w charakterystyce bardzo podobny do tego, co działo się w Niemczech, w Hanowerze, tylko że u nas wypaliło się jedno pomieszczenie i udało się to wszystko tak ładnie zgasić, a tam złożył się cały obiekt. Także tutaj, ale też mamy swoją analizę przeprowadzone, to, że się udało, to, że działania wszystkie zostały przeprowadzone bardzo fajnie i bardzo ładnie to zostało ugaszone, to jest jedno. Czy mamy swoje wewnątrz jeszcze przeprowadzona analiza wykazała jakieś uchybienia, nie? To jest inna sprawa. O tym tutaj nie będę mówił, ale każde duże zdarzenie jest bardzo szczegółowo analizowane. Jeżeli jest wszystko w porządku, jest wszystko w porządku, ale jeżeli są jakieś uchybienia, to w następnym zdarzeniu tego typu nie mają prawa się pojawić. To są właśnie tutaj zdjęcia z tego zdarzenia. Tutaj jest chlor. Ta nieszczęsna beczka z chlorem na Wiśniowej, bardzo duży, mogę tutaj powiedzieć o Aquanecie, bardzo duży postęp przez te parę miesięcy Aquanet zrobił w temacie zabezpieczenia, ale już nie takiego, że jak beczka jest i wyciek chloru, to wrzucamy do zbiornika z wodą i się woda chlorowa robi. Nie, mają teraz w pełni profesjonalną komorę do neutralizacji tego i właśnie o takie rzeczy chodzi. Zdarzenie szczęśliwie się zakończyło, bo się nic nikomu nie stało, ale wnioski z tego zdarzenia są najistotniejsze. Tutaj jest ta Mogileńska, tu bardzo głęboki ukłon w stosunku do państwa, wszystkich radnych. Po hali na Mogileńskiej mieliśmy troszeczkę, no nie powiem, wydrenowaliśmy się z różnych rzeczy, tam bardzo duży pożar, bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o powierzchnię, bardzo duży. 60 metrów na 180 to są naprawdę dużo powierzchniowe, nie? I tutaj dzięki Państwu 200 tysiącom, które przegłosowaliście i które trafiły do nas na odtworzenie zapasów, nie? I na odtworzenie, to naprawdę jeszcze raz, to już po raz trzeci dziękuję, ale jeszcze myślę, że zdarzy się okazja, żeby podziękować. Bezpieczeństwo, higiena pracy, ten element to już dotyczy bardziej nas. To są wypadki, ilość 23 wypadki przy pracy, to już jest koszt, jaki jako formacja ponosimy. Tutaj remontami nie będę Państwu. Działalność finansowa króciuteńko już tylko. Budżet 28 milionów i tyle zostało tam wykorzystanych w 99%. Przyspieszając działalność kwatermistrzowska, wrócę. Normalnie nasz budżet taki pękaty nie jest, jeżeli chodzi o tą torbę. Dopinamy z trudem budżet. Tak on wygląda w stosunku do lat minionych. Takie to są słupeczki, jeżeli chodzi o płace. One tutaj stanowią nam ten czerwony słupeczek, to jest największy. Nie żebyśmy tak dużo zarabiali, tylko w tych pozostałych kategoriach mamy stosunkowo mało. Tutaj są już mniejsze szczegóły dotyczące to, na co wydajemy pieniądze. Tu są króciuteńki slajd dotyczący tego, jak miasto Poznań i powiat Poznań nam w tej sytuacji finansowej tutaj pomaga. Skończyliśmy po czterech latach, praktycznie czterech, pięciu latach, duży projekt, jakim były mury średniowieczne. To jest naprawdę, myślę, że nie tylko Chluba Straży Pożarnej, ale chluba też miasta Poznania, ten fragmencik, który pomiędzy ulicą Wolnica a Masztalarską powstał. Duży projekt zakończony, ja myślę, że bardzo fajnym podsumowaniem, łącznie z połączone to z 131. rocznicą powołania zawodowej Straży Pożarnej Miasta Poznania. Co roku w granicach 850 tysięcy Państwo też dajecie na doposażenie nas w sprzęt głównie inwestycyjny, ale ten strażacki, samochodowy. To jest po prostu no tak wspaniała rzecz, te 850 tysięcy. To jest 1/4 tego, co my wydajemy na całe inwestycje, ale bez tej waszej 1/4 my zawsze mówimy tak, miasto dało, panie komendancie główny, no pan też musi dać. I za to wasze wsparcie finansowe dla tej naszej formacji bardzo dziękuję za uwagę. Było pewnie dłużej niż 15 minut, za co bardzo serdecznie przepraszam. Jeżeli są pytania, to jestem do dyspozycji, a jeżeli nie, to dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję. Panie komendancie, myślę, że są pytania, bo zgłosił się już pan radny Antoni Szczuciński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie komendancie, mam jedno pytanie. w tych informacjach zbiorczych dotyczących działalności straży, interwencji, pojawiła się informacja, że liczba pożarów w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 15%. Oczywiście tutaj trudno jakiekolwiek charakterystyki długoletnie, ale czy to się wiąże ze zwiększeniem liczby pożarów jakiegoś typu, czy w każdej z dziedzin na równi ten wzrost nastąpił? Dziękuję.
Bardzo proszę, panie komendancie.
Już tylko postaram się odszukać. Ilość interwencji tych pożarowych, był taki slajd nawet w tym kolorowym, gdzie pokazywaliśmy 7 zdarzeń dużych. 7 zdarzeń dużych i my właściwie koncentrujemy się na zdarzeniach dużych. W 98% mamy do czynienia w Komendzie Miejskiej z pożarami małymi. Tylko te 2-3%, to w różnych latach jest, 2-3% są to pożary średnie albo duże, czy bardzo duże. Te bardzo duże to są takie jak na przykład Mogileńska, gdzie mamy bardzo kubaturowo wielki obiekt, te 60 metrów na 180, wypełniony chemią różnego typu. To nie jest przyjemna sprawa, jak podchodzi się do obiektu, w którym jest chemia i ta chemia w postaci dezodorantów tak strzela, że mamy do czynienia, no właściwie to wątpimy, czy to jest 31 grudnia i Sylwester i właściwie to do zdarzenia to powinniśmy podchodzić nie z prądownicą, a z przyłbicą i właściwie starczą, żeby bronić się przed latającymi dezodorantami, które eksplodują i lecą kilkanaście metrów. No z takimi pożarami my mamy do czynienia. Także to są te duże pożary. Nie było na terenie miasta Poznania, oprócz tej właśnie tej Mogileńskiej i chyba Alberta, który nam się w pewnej, co ja będę tu gadał, no po prostu się spalił, bo tak to było. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Mogileńską, taki obiekt nie powinien być dopuszczony do eksploatacji, że on jest jednokubaturowy w całej przestrzeni. I tutaj właściciel ma świadomość tego, że tutaj będziemy prowadzili pewne postępowania dalsze, że tak to być po prostu nie może. Nie? Także tu odpowiadając panu, nie ma wzrostu bezpośredniego zdarzeń dużych, nie? Bo te wszystkie małe zdarzenia, których my tutaj mamy na co dzień kilkanaście czy kilkadziesiąt, no to jest już standard. Jak ja przychodzę rano i się pytam, jakie były zdarzenia, to mówię, komendancie, normalka, nie? Normalka, no bo normalka, bo jak 1000 razy w ciągu roku wyjeżdżają, to mówię, że no mieszkanie to normalka, nie, no bo dla nich to jest normalka, dla nas, którym się spaliło to mieszkanie, to nie jest normalka, nie? Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie, bądź podzielić się uwagą na temat stanu bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania? Nie widzę zgłoszeń, zatem rozumiem, że mogę uznać, że ten punkt został zrealizowany. Dziękuję serdecznie, panie komendancie. Zamykam punkt 16 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Ten punkt przedstawi pan prezydent Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja za okres od 10 lutego do 3 marca tego roku. Przekażę najważniejsze informacje. Całość jest będzie przekazana w formie pisemnej. Z najważniejszych wydarzeń chciałbym zaznaczyć wizytę pomiędzy 10 a 13 lutego sekretarza miasta Poznania w gruzińskim mieście Kutaisi, podczas którego odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące nawiązania współpracy partnerskiej oraz także skorzystaliśmy z tej wizyty, aby przygotować projekt wymiany doświadczeń pracowników Urzędu Miasta Poznania z kolegami z miasta gruzińskiego Kutaisi. Jest to realizacja uchwały Rady Miasta Poznania, która wskazała na celowość potrzeby nawiązania kontaktów partnerskich z miastem gruzińskim. W ramach kontaktów partnerskich także gościliśmy w Poznaniu przedstawiciela tym razem innego miasta, miasta Charkowa. Pracownik Urzędu Miasta Charkowa gościł u nas od 23 lutego do 12 marca, pobyt jeszcze trwa. Jego wizyta związana jest z wymianą doświadczeń dotyczącą promocji turystycznej. Miasto Charków planuje utworzenie organizacji na wzór Centrum Informacji Miejskiej oraz wzmocnienie działań dotyczących rozwoju turystyki biznesowej, zwłaszcza konferencyjnej, i chcemy się z nimi podzielić naszymi doświadczeniami przy projektach, które są wdrażane w mieście Charków. W zakresie przedsiębiorczości 13 lutego ogłosiliśmy drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość. Przypominam, w tym roku mamy znacznie większe środki na rozwój przedsiębiorczości, wspieranie małych i średnich firm w mieście Poznaniu. To zadanie realizujemy częściowo poprzez szkolenia, które realizują wybrane w drodze publicznej konkursu ofert przedsiębiorstwa i instytucje. 19 lutego prezydent miasta złożył do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o organizację robót publicznych. Chcielibyśmy, korzystając ze środków budżetu państwa, które są w dyspozycji Urzędu Pracy, zrealizować w Poznaniu roboty publiczne w takich jednostkach miejskich jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych oraz Poznańskie Centrum Świadczeń. Będą to prace biurowe, porządkowe dla 24 osób na okres 6 miesięcy. W zakresie przedsiębiorczości także pomagamy innym miastom. Miasto Poznań zostało poproszone przez naszych partnerów z Holandii, którzy realizują duży projekt LogoIS 2, projekt polegający na pomocy miastom rosyjskim w realizowaniu 3 konkretnych projektów. Pomocy udzielają miasta holenderskie, a miasto Poznań jako partner zostało poproszone do wsparcia projektu realizowanego w mieście Kaliningrad pod nazwą utworzenie zintegrowanego Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Kaliningrad. Stąd wizyta naszych pracowników w Kaliningradzie. Ta wizyta, wyjazd, pobyt w całości sfinansowany ze środków Związku Gmin Holenderskich oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii, które finansują cały ten projekt. Generalnie jest to projekt pomiędzy miastami holenderskimi oraz rosyjskimi. Zakończono w tym okresie duży program edukacyjny, który objął wszystkie dzieci z poznańskich przedszkoli pod nazwą Kolorowymi Kredkami Radź sobie z odpadami, ale celem tego programu była edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów oraz sprzątania po swoim psie, którą objęliśmy wszystkie dzieci poznańskich przedszkoli, a więc łącznie 15 250 dzieci objęte tym programem. Założenie, żeby już trafiać do najmłodszych poznaniaków w wieku przedszkolnym, oddziaływując i na ich wyobraźnię, ale także na ich rodziców, ponieważ w ramach tego programu między innymi realizowaliśmy ankietę, której jednym z pytań brzmiało, czy twoi rodzice sprzątają po swoim psie. Zakładamy, że ten program uczy tych najmłodszych poznaniaków, ale także pozwala w sposób pośredni oddziaływać na ich rodziców. Odbyło się posiedzenie Rady Planowej Akademickiej Poznań, podczas którego przyjęto kolejnych 15 propozycji wykładów wybitnych naukowców w naszym mieście. Przypomnę, ten program funkcjonuje pod nazwą roboczą Wykłady Noblistów i rzeczywiście mamy pewną grupę noblistów. W ramach tego programu, przypomnę, pani profesor Mataj już u nas była, a w ramach zgłoszonych projektów o dofinansowanie mamy trzech kolejnych noblistów w dziedzinie fizyki. 2007 profesor Albert Ferd, w dziedzinie chemii profesor Robert Grubbs oraz pewna ciekawostka, zgłoszony przez Akademię Sztuk Pięknych profesor Woli Gilbert, laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii w 80 roku, ale do Poznania przyjeżdża w ramach Sztuk Pięknych. ale to się czasami zmieniają zainteresowania naukowców. I na koniec może jedna informacja, która do nas ostatnio. Staraliśmy się między innymi o zorganizowanie w Poznaniu Olimpiady Gołębi Pocztowych. To była do nas informacja, że przyjęto miasto Poznań jako miejsce tej olimpiady. To jest styczeń 2011 roku. Prawdopodobnie organizatorzy szacują, że w ciągu 3 dni nasze miasto może odwiedzić około 100 tysięcy osób. Z tego powodu przystąpiliśmy w 2011 roku Budmę o tydzień później, ale byłaby to kolejne wielkie wydarzenie w naszym mieście na skalę rzeczywiście może nieporównywalną z kwestią klimatyczną, ale to już jedno z tych największych wydarzeń międzynarodowych z bardzo dużą ilością gości, na które mamy czas teraz, aby się przygotować przez najbliższe 2 lata. To tyle z najbliższych informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym się zapytać, że jeśli przez 3 dni ma nas odwiedzić 100 tysięcy ludzi, to ile to będzie gołębi?
Tak, mam informację, że nie będą latać, bo one mają to do siebie, że wracają do swojego właściwego miejsca, ale będą w klatkach, także niewątpliwie, tak jak przy wystawie światowej psów, będziemy mieli bardzo dużą ilość zwierząt, tu ptactwa w Poznaniu w tym okresie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawie przedstawionej informacji zadać pytanie, wypowiedzieć się? Ja wypowiem to samo, co już jak mantrę powtarzam przy każdym. Prośbę o to, żeby taka informacja, ponieważ ona gdzieś jest redagowana i jest dostarczana w dniu sesji i potem ją umieszczamy. Ona mogła być dostarczana dzień albo w piątek na przykład, byłaby w internecie już dostępna i być może to niektóre rzeczy by uprościło również. Także powtarzam już którąś sesję prośbę o to, żeby to tak mogło być realizowane i czuję się bezskuteczny. Nie ma pytań, a zatem uważam, że Państwo radni też uważają, że punkt został zrealizowany. A więc zamykam punkt 17. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Mianowicie należy się Państwu informacja, że od poprzedniej sesji złożona została jedna interpelacja pana radnego, pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego dotycząca zwrotu mieszkania pani Annie Grycz z Poznania, zamieszkałej przy ulicy Belwederskiej. Czy pan przewodniczący czeka na odpowiedź pisemną? Natomiast teraz proszę zapisywać się do zapytań. Wiem, że w formie pisemnej złożył zapytania pan radny Michał Grześ i pewnie w tym momencie też się zgłosi. A teraz pierwszy pan Przemysław Foligowski. Bardzo proszę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dziękuję, panie przewodniczący. Mam 3 pytania przekazane przez mieszkańców w ostatnim czasie. Pierwsze dotyczy, no właściwie nie tyle, zadam to w formie pytania. Jest to prośba w zasadzie mieszkańców osiedla Łokietka. Chodzi o częstotliwość wyjazdów z pętli autobusowej, autobusu 69. Czy można byłoby, bo w tej formie to zadam, zrobić coś, żeby te autobusy odjeżdżały w takich rozsądnych odstępach, takich jakie przewiduje rozkład jazdy. Mieszkańcy mi sygnalizowali, że no, tak podobno się zdarza. Akurat tą linią nie jeżdżę, więc nie mogę tego zweryfikować. Natomiast podobno ten autobus, zdarza się tak, że wyjeżdżają z pętli jeden za drugim. No, w taki, później jest duży odstęp, jeden autobus jedzie w związku z tym pusty, a pasażerowie dosyć długo czekają na następny. Taki sygnał uzyskałem. Bardzo bym prosił o wzięcie tego pod uwagę. Teraz drugie pytanie. Przyznam szczerze, trochę mnie zaskoczył jeden z mieszkańców, bo zwrócił się do mnie jako do osoby zaangażowanej w przygotowanie Euro 2012. Ja nie jestem ani członkiem Komisji Sportu, ale jestem jeszcze jako przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, jako członek zespołu do spraw Euro 2012. Zadano mi pytanie, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. W związku z tym proszę o pisemną odpowiedź. Czy istnieje jakiś materiał, czy takie wyszczególnienie wszystkich wydatków, jakie na przebudowę stadionu zostały poniesione w ciągu ostatnich 10 lat i jakie jeszcze wydatki są zaplanowane aż do roku 2012. Wydatki, chodzi mi oczywiście o wydatki miejskie, z kasy miejskiej, za pośrednictwem wszystkich miejskich instytucji, a więc nie wiem, być może coś bezpośrednio przez nas, być może coś za pośrednictwem POSIR-u. To wszystko, chodzi mi oczywiście o łączne wydatki na przebudowę, na adaptację do tego nowego projektu stadionu miejskiego. I to poprosiłbym o tą odpowiedź pisemnie, a wtedy z temu panu po prostu będę w stanie odpowiedzieć precyzyjnie. I ostatnie pytanie. To z kolei od mieszkańców z rejonu Podolan. Chodzi o, ja przyznam szczerze, nie pojechałem tam fizycznie zobaczyć, znaczy wiem mniej więcej o jaki rejon chodzi. Wzdłuż ulicy Obornickiej, chodzi o tę część po prawej stronie, jeżeli wyjeżdżamy z Poznania, czyli na drodze do Suchego Lasu, tam są przystanki autobusowe i no niestety te przystanki autobusowe są w kilku miejscach taką enklawą, akurat po tej właśnie stronie, w takim błotnoziemnym otoczeniu. Pytanie ze strony mieszkańców, czy nie dałoby się chociaż prowizorycznie, póki no nie ma ostatecznej przebudowy tej ulicy, doprowadzić chociaż takich fragmentów chodnika od przystanków do przejść dla pieszych. Jeżeli coś takiego jest planowane albo mogłoby zostać rozważone, to poproszę o informację. Też pisemnie oczywiście, bo nie oczekuję na odpowiedź dzisiaj. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeśli jeszcze godzi mi się Państwa poinformować, że interpelację złożył też Pan Radny Tomasz Lewandowski w sprawie kampanii reklamowej prowadzonej przez spółkę Aquanet S.A. i ta interpelacja też doczeka się pisemnej odpowiedzi. A teraz Pan Radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam dzisiaj dwa pytania. Pierwsze to jest prośba o wyjaśnienie, jak wygląda sytuacja, czy jest złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, jak chodzi o budynek wielokondygnacyjny na osiedlu Tysiąclecia, w miejscu, gdzie kiedyś było planowane przedszkole, a potem w ramach postępowania zwrotowego dawni właściciele odzyskali tereny. Tam są wydane warunki zabudowy. Czy wystąpił inwestor o decyzję o pozwoleniu na budowę? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, po raz kolejny wracam do tematu zgłaszanego przez mieszkańców Umultowa. Stan drogi umultowskiej od Dzięgielowej do Rumiankowej. Są zgłoszenia, że stan się pogarsza niemalże z dnia na dzień. W tej chwili już jest tragiczny do tego stopnia, że są to potwierdzone przypadki, że firmy kurierskie, które dostarczają przesyłki, odmawiają dojazdu do niektórych odbiorców ze względu na stan ulicy. Dodatkowo stan oświetlenia, czy raczej brak oświetlenia w tym rejonie, jak podnoszą mieszkańcy, był powodem już kilku napadów na kobiety. Krótko mówiąc, czy jest jakiś plan działań w tym zakresie, jakiś konkretny harmonogram, czy cokolwiek będzie robione w najbliższym czasie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam jedno pytanie, które nawiązuje do mojej interpelacji z poprzedniej sesji. Wówczas dopytywałem o kwestie techniczne dotyczące możliwości zamontowania podjazdów dla wózków dziecięcych na kładkach dla pieszych nad przystankami tramwajowymi Rzekrze 1, Rzekrze 2 oraz przejściach podziemnych pod rondem Śródka i na osiedlu Czecha. I tutaj otrzymałem już od Pana Prezydenta odpowiedź, która no, częściowo ten temat wyczerpuje, z tym, że na co zwróciłem uwagę, skoncentrowano się wyłącznie na analizie kwestii zrobienia podjazdów takich najazdów na długości kilkudziesięciu metrów. Tak naprawdę moje pytanie dotyczące rozważenia tych możliwości technicznych i ewentualnych kosztów, uwzględniając wszystkie zasady bezpieczeństwa, koncentrowało się przede wszystkim na tak naprawdę rozważeniu możliwości wylania w ramach istniejących schodów, czy to na tych kładkach, czy to też w przejściu podziemnym, po prostu takich podjazdów betonowych, takich jak to kiedyś po prostu robiono. I tutaj przede wszystkim chciałbym no, prosić uprzejmie, żeby skoncentrować się na tym aspekcie, czy w tych miejscach, o których wspomniałem, czy to na kładkach nad przystankami tramwajowymi Rzekrze 1, Rzekrze 2, bądź też w przypadku ronda Śródka i przejścia podziemnego na do Czecha jest możliwość ze względu na bezpieczeństwo też zrobienia takich podjazdów, takich klasycznych po prostu wylewek betonu. Bardzo bym prosił właśnie w tym aspekcie o informację zwrotną. Dziękuję bardzo. Może być na...
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym dotknąć trzech zagadnień z zakresu drogownictwa. Pierwsze pytanie dotyczy budowy ulicy Szarotkowej na Osiedlu Kwiatowym. Słynna publikacja z Głosu Wielkopolskiego wskazuje, że coś tam jest na rzeczy. Ja nie chcę za bardzo wnikać nie uważam, że tam może dojść do utworzenia jakby z tej ulicy, która jest teraz ulicą wewnątrz osiedlową czy osiedlową, do utworzenia z tej ulicy Zbiorczej. Ale na pewno zapewnienie pana prezydenta, że tak się nie stanie, by mnie w 100% uspokoiło. I w związku z tym mam pytanie, czy rzeczywiście ulica, która będzie budowana w ulicy Szarotkowej, to będzie ulica 7-metrowa i docelowo będzie ona wybudowana jako ulica zbiorcza dla ponoć mającego powstać osiedla tam tuż za Kwiatowym, jak i dla Skurzewa, a więc okolicznej miejscowości. Tam też jakby pojawia się wątek budowy kolektora. Wiem, że ta część osiedla na Kwiatowym nie jest skanalizowana i pojawiały się głosy, że być może tam w najbliższym czasie będzie musiał być budowany kolektor. Pytanie, czy ten kolektor będzie budowany łącznie z ulicą, czy w jakimś innym czasie. Drugie pytanie dotyczy niedawno wyremontowanej ulicy Wojska Polskiego na odcinku koło jednostki wojskowej, tam jest pomnik czołgu, także wszyscy mniej więcej wiedzą, gdzie to jest. Zgłaszają się mieszkańcy z Szczeszyna, którzy cierpieli przez jakiś czas stojąc w korkach, musieli objeżdżać. Tam dochodziło do takiej sytuacji, że w czasie deszczu były straszne po pierwsze kałuże, a po drugie no jak szli piesi wzdłuż ulicy, to zostawali najczęściej oblewani fontannami wody. I teraz po tym remoncie ulicy sytuacja w tym zakresie jakby się nie poprawia, więc pytanie, czy nie można było tego zrobić w jakiś sposób lepiej? I trzecie pytanie. Wiem, że planowane było jakby oznaczenie ulic mniej więcej na modłę warszawską. Chodzi mi dokładnie tutaj o jakby zaznaczenie skrzyżowań ulic. Kierowcy, mieszkańcy Poznania zgłaszają się do mnie, pytają, czy w tej sprawie można by coś zrobić, bo mówię, dużo ulic jest nieoznaczonych. Nie każdy zna dobrze Poznań. Poznań jest dużym miastem, gdzie wiele ulic dla mieszkańców Poznania nie jest znanych. Pytanie, czy w tym zakresie jakby coś się dzieje? Jeżeli tak, to kiedy ewentualnie możemy się spodziewać takiego oznaczenia ulic? Mam prośbę, żeby odpowiedzieć mi na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem tylko przypomnieć, że niecierpliwie czekam na odpowiedzi na moje zapytania z ubiegłej sesji, bo termin już jak najbardziej minął. Chodzi o dwie odpowiedzi w sprawie stajenki Pegaza i w sprawie wyjazdu do Chin. Zresztą odpowiedź w sprawie wyjazdu do Chin też będzie rozbudowana na komisji rewizyjnej w przyszłym tygodniu, ale jakby ja też chciałbym osobiście na piśmie mieć taką odpowiedź. Natomiast co do pozostałych pytań. Chciałbym ponownie podnieść kwestię ulicy Chojnickiej. Podnosiłem ją też na którejś z ubiegłych sesji, ale sytuacja tam się nie zmieniła. Ja rozumiem, że tam jest kwestia, że nierówności bardzo intensywne wynikają z braku odpowiedniego odwodnienia i wówczas pan dyrektor Szukała mi to tłumaczył. Ja to przyjmuję do wiadomości, ale chciałbym poprosić, już nawet nie zapytać, czy też tymczasowo jakiegoś rozwiązania nie można znaleźć takiego, dzięki któremu nowo wybudowany chodnik, bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu, nie będzie rozjeżdżany przez samochody, bo w tej chwili sytuacja tam wygląda rzeczywiście dramatycznie i inwestycja, która jak rozumiem została przyczyniona ze środków miejskich, będzie zniszczona, dlatego że kierowcy jeżdżą po chodniku, a nie po drodze, po której po prostu jeździć się nie da. I pytanie drugie, ja już tu, jest bardziej pytanie tak naprawdę, być może na wolne głosy i wnioski, bo to jest taka pytanie, uwaga do pana przewodniczącego. Miałem taką sytuację, że w którąś z ostatnich niedziel Przyjechałem do Urzędu Miasta, ponieważ potrzebowałem tutaj z szuflady w sali sesyjnej pilnie wyjąć dokumenty, które tutaj zostawiłem i pan strażnik, no zostałem ostatecznie wpuszczony, ale troszkę musiałem się natrudzić, żeby wejść do Urzędu Miasta. Nie winię absolutnie strażnika, który stał na wejściu. Jak rozumiem, chciał zabezpieczyć, żeby do urzędu nie wszedł nikt niepowołany. Natomiast mam pytanie, czy jakby są jakieś klarowne instrukcje, czy są one przekazywane strażnikom stojącym przy wejściu, co do tego, czy radny w weekend, kiedy na przykład zostawi jakieś dokumenty, bądź jakieś dokumenty zostaną mu dostarczone do urzędu, może wejść i je odebrać bez problemów. Proszę tego nie potraktować jako jakiejkolwiek złośliwości, po prostu chciałbym tą sprawę wyjaśnić, żeby to też było jasne, żeby nie dochodziło do nieporozumień właśnie przy wejściu, bo później ja udowadniam panu strażnikowi, że jednak mogę wejść, a pan strażnik nie jest tego pewien. No, myślę, że to nie jest niepotrzebne. Warto, żeby każdy, tak powiem, był zorientowany co do sytuacji, w jakiej się znajduje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Po niezwykle ostrej zimie, jaka miała miejsce niedawno, na nawierzchni ulic pojawiły się dość liczne dziury. Co prawda wracając z południa kraju przez Dolny Śląsk, między innymi przez Jawor, tam trzeba było bardzo uważać, żeby całe koło nie wpadło do środka. My w Poznaniu takiej sytuacji jeszcze nie mamy, ale też jesteśmy Poznaniem i chciałem się zapytać, kiedy można liczyć na to, że te dziury niebezpieczne zaczną być likwidowane. Mam tu na myśli między innymi ulicę Aleję Wielkopolską na odcinku między Pułaskiego a Nadwierzbakiem, która stosunkowo niedawno miała zmienianą nawierzchnię, ale ta zmiana w tej chwili okazuje się, że chyba była nie na prawdziwy asfalt czy na jakąś namiastkę, dlatego że to się wszystko kruszy i dziur jest coraz więcej z każdym dniem. Trzeba jechać slalomem właściwie, żeby uniknąć uszkodzenia samochodu. Wspomnę również o ulicy Wojska Polskiego, przed chwilą wymienionej, ale na innym odcinku, na odcinku między Nadwierzbakiem a Wołyńską, gdzie też tych dziur jest stosunkowo dużo. Także chciałbym poprosić o interwencję i określenie mniej więcej, kiedy można liczyć, że te usterki zostaną naprawione, a nawierzchnia w Alei Wielkopolskiej chyba wymaga całościowego remontu. Chociaż muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak na ten krótki okres czasu od położenia nowej nawierzchni wydaje się to dość dziwne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Zapomniałem o jednym pytaniu. Czuję się w obowiązku ten temat kontynuować jako jeszcze do niedawna, do chwili obecnej pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, a ten temat był przedmiotem naszej troski. Ja dostałem odpowiedź na pytanie dotyczące nieruchomości pana Adamczyka, sprawy, która była tutaj już wymieniana. Natomiast prosiłbym ewentualnie, jeżeli jest to możliwe, o pisemną naturalnie, na pisemne uzupełnienie tej informacji. A następujące jeszcze pytania wynika z treści kopii pisma, jaką uzyskałem. Pisma kierowanego do pana Adamczyka, pisma pana prezydenta Kruszyńskiego, że pan Adamczyk działkę z przeznaczeniem na cele oświatowo-szkolne nabył. Natomiast prosiłbym jeszcze o informację, czy nabył ją, na jakich zasadach, znaczy czy był tam jakiś ewentualnie upust, czy jakieś preferencje zostały zastosowane w przypadku tej transakcji. Proszę również o informację, ponieważ z treści wynika, że te działki, tak jak wspomniałem, przeznaczone na cele oświatowo-szkolne zostały zbyte, częściowo zbyte przez no, wstępnych, jak rozumiem, pana Adamczyka, więc prosiłbym o informację w miarę możliwości. Jeżeli oczywiście Urząd Miasta taką wiedzę posiada, co na tych działkach, które zostały sprzedane, znajduje się w chwili obecnej i co, bo to na pewno będzie wiadomym, przewiduje miejscowy plan, o ile istnieje zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Jeżeli sprawa taka była wstępnie, wola komisji miałaby trafić do komisji rewizyjnej, to chciałbym tę sprawę wcześniej jeszcze wyjaśnić. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. I pan radny Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania w jednym temacie. Chodzi o oświetlenie ulic. Ciągle jest problem z oświetleniem ulicy Multowskiej przed przejazdem kolejowym. Tam jest notorycznie ciemno. Tam jest wjazd na osiedle, jest parking i krótko mówiąc jest dość niebezpiecznie. I drugi problem na Witosa, na wysokości wiaduktu, który był remontowany, to jest chyba na wysokości Serbskiej. Tam właściwie od czasu remontu tego wiaduktu też oświetlenia brak. Oczekuję na odpowiedź, co się z tym dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie, nie wszystkie. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Przepraszam panie przewodniczący, jeszcze o jednym pytaniu zapomniałem. Chodzi tutaj o kontynuację, tak można powiedzieć, mojego zapytania z zeszłej sesji, kiedy pytałem o możliwość uzyskania lokalu w nowo budowanym bloku komunalnym dla mieszkańca mieszkającego przy ulicy Opolskiej bodajże 81, ale tego teraz niestety nie mam tej treści zapytania przed sobą w tej chwili, więc nie mogę do tego dojść, ale to pan prezydent, że tak powiem, łatwo sprawdzi, o jaki adres dokładnie chodziło. Chodzi mi w tej chwili o to, ponieważ ten mieszkaniec uzyskał odpowiedź, ja również tą odpowiedź uzyskałem, mianowicie, że nie kwalifikuje się on do uzyskania takiego mieszkania, ponieważ nie jest to barak przeznaczony do rozbiórki. I jakby tutaj dalej idzie moje pytanie, ponieważ ten mieszkaniec uzyskał wcześniej odpowiedź, kilka lat temu, że nie może wykupić lokalu w związku z tym, że jego barak właśnie jest przeznaczony do rozbiórki. A w tej chwili odpowiedź brzmi taka, że nie kwalifikuje się do przeprowadzki do innego lokalu, ponieważ ten barak się nie kwalifikuje do rozbiórki, więc chciałbym tą wątpliwość, jeśli można, pisemnie oczywiście wyjaśnić, jeżeli pan prezydent mógłby to wyjaśnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Norbert Napieraj.
Tak, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja tylko z prośbą, nie z pytaniem. Te dwa pytania, które zadałem wcześniej, czyli przypomnę, a propos budynku wielokondygnacyjnego w środku osiedla Tysiąclecia i stanu ulicy Multowskiej, prosiłbym na piśmie i nie oczekuję odpowiedzi w tej chwili, także.
Dziękuję bardzo. Teraz chyba mogę już powiedzieć, że to wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać. Zatem zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Odpowiedzi na zapytania. Może ja słowo tylko powiem na temat jednego pytania dotyczącego dostępności budynku. Pan radny je adresował, jak rozumiem, do mnie, a ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie do mnie należy ani organizacja pracy w budynku, ani zabezpieczenie. Wyobrażam sobie, że budynek powinien być dostępny, choć nie wiem, czy każda sala w nim powinna być dostępna o dowolnej porze dnia i nocy, i też pewnie budynek o każdej porze dnia i nocy nie powinien być dostępny. Odpowiadam bardziej ogólnie niż tylko szczegółowo, bo jak mówię, to jest moja intuicja, jak sobie wyobrażam pracę takiego miejsca. Wydaje się, że w porach dziennych radny powinien móc wejść i odebrać swoje materiały. Jest to pierwszy sygnał, kiedy słyszę, że w niedzielę nie można było wejść do budynku, więc dlatego no rozumiem, no ale skoro były komplikacje, to znaczy była próba uniemożliwienia tego. To mnie dziwi, ale to nie do mnie jest pytanie. Myślę, że to trzeba zapytać, jeśli nie mylę, pana sekretarza pewnie. Chyba tak. I przekażemy to pytanie na pewno. To tyle z mojej strony. Pan prezydent Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Przepraszam, jeszcze powiem, przypomnę, że były pytania pisemnie złożone przez pana radnego Michała Grzesia, żeby one nam nie umknęły, bo raz się tak zdarzyło.
Tylko pan radny Michał Grzesz złożył pytania pisemnie w godzinach porannych, co umożliwiło ich przygotowanie i za chwileczkę poproszę przedstawicieli odpowiednich wydziałów, aby udzielić odpowiedzi, bo udało się te pytania przez tych kilka godzin to przygotować odpowiedź. Odnośnie kwestii wejścia do urzędu, to ja bym prosił pana radnego Szynkowskiego o przedstawienie, może już nie w tej chwili, żeby tu czasu nie zajmować, ale już po sesji szczegółowszej informacji, na czym te utrudnienia polegały, bo czy to jest kwestia systemowa, czy kwestia akurat osoby, która pełniła dyżur. I ja tą sprawę przejmę oczywiście, ponieważ raczej nie pan sekretarz, ale ten czas pełni na to Straż Miejska i zaraz wyjaśnimy, na czym to polegało, czy to jest kwestia osoby, która pełniła dyżur, niepodległości działania, czy jest kwestia braku uregulowań. Oczywiście ja nie widzę przeszkód, żeby także nie w dni robocze, także weekendy, radni, którzy mają potrzebę wejścia do pokoju radnych, aby tu mogli skorzystać i wejść, tak jak to czynią tu pracownicy, bo tutaj w dni wolne jednak dość dużo osób pracuje po prostu i też na teren urzędu wchodzi. Aczkolwiek dla zwykłej kontroli strażnik musi wtedy mieć wiedzę, kto gdzie jest i proszę nie traktować tego jako jakąś, powiedziałbym, utrudnianie państwu życia, ale w przypadku na przykład, nie daj Panie, alarmu, Straż Miejska musi wiedzieć dokładnie, kto gdzie przebywa, aby podjąć działania na przykład związane z wyprowadzeniem osób z budynku. Mieliśmy takie sytuacje w dni robocze, ale to może też być w dzień wolny i stąd strażnik musi wiedzieć, gdzie kto przybywa, w jakim pokoju. To jest jakby kwestia zabezpieczenia, bezpieczeństwa osób, które są na terenie Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o pozostałe pytania dzisiaj zgłoszone, to rozumiem, że chodzi o informację panu Poligowskiemu przebudowy stadionu w momencie, kiedy miasto już to prowadzi, bardziej pod kątem przyszłym. Takie stawienie przygotujemy, bo przecież preliminarz kosztów jest znany. Państwo akceptowaliście w budżecie miasta odpowiednie kwoty i te kwoty mają uzasadnienie w preliminarzach wydatkowych i ta informacja nie jest informacją tajną, więc tę informację przygotujemy. Kwestia dotycząca autobusu 69. Ja rozumiem, że chodzi nie o zwiększenie szczodliwości, ale o jeżdżenie zgodnie z rozkładem jazdy. Więc tu MPK myślę, że dokona dokładnej kontroli tego przystanku i sprawdzenia, z czego wynikają nieprawidłowości. Jeżeli tam mamy, przypomnę, słynne stada autobusów, które praktycznie już nie, to jest przeszłość, myślałem. Zobaczymy, czy to ma miejsce na Łokietka i dlaczego. Kwestia Suchy Las, przystanki autobusowe. Tu tylko nie zapisałem ulicy. To jest ulica
Obornicka.
Ulica Obornicka. Oczywiście na terenie miasta Poznania, bo mówimy o obszarze miasta Poznania. Kwestia pewnego napieraja. Tylko pisemnie, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie w ciągu paru minut sprawdzić pozwolenie na budowę nosi tysiąclecia. Tych pozwoleń wydaje urząd bardzo dużo i oczywiście jako prezydent miasta tak nie mam w głowie wszystkich pozwoleń na budowę. To jest niewykonalne po prostu. Następna sprawa zainwestowanie pan radny Wiśniewski oczywiście odpowiedź uzupełnimy, rozumiem, pod kątem rozwiązania, które pozwoli tak jak na niektórych przejściach po prostu sprowadzać wózek nie na platformie, ale pasami po prostu wylanymi w schodach. Kwestia charakteru budowicy szarotkowej i kiedy kolektor, tę informację przyjmujemy na piśmie. Natomiast tutaj mam jedną wątpliwość dotyczącą kwestii oznaczenia ulic. To jest pytanie pana radnego Markowskiego, bo powiem tak, w mieście Poznaniu realizujemy program dotyczący oznakowania miasta i w jego ramach są zastępowane pewne elementy oznakowania miasta nową wizualizacją, bo to jest kwestia i turystycznego, ale też oznakowania nas ulic. Ale z wypowiedzi pana radnego rozumiałem, że chodziło nie o oznakowanie tak jak w Warszawie, czyli zmianę oznakowania miasta, ale generalnie brak oznakowania miasta, czyli brak informacji na niektórych ulicach. Prosił pana radnego o potwierdzenie, czy pana radnego Markowskiego dobrze rozumiałem, bo to jest inny temat. Oznakowanie ulic musi być. Jeśli go nie ma, to nie jest kwestia czekania na system informacji miejskiej, to jest kwestia po prostu braku, które muszą być odwrotnie uzupełniane, jeżeli takie rzeczy mają miejsce. I mogę pana radnego Markowskiego prosić o uzupełnienie. Rady Markowski, rozumiem, nie jest na sali i nie oczekuje odpowiedzi na pytanie, które zadał. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ale my mimo wszystko panu radnemu odpowiedź na piśmie przygotujemy. Zakładam, pan radny może w innym czasie to pytanie uzupełni.
Pan radny chyba mówi, że chce na piśmie odpowiedź.
Ale ja nie wiem, czy pytanie dotyczyło kwestii oznakowania miasta, czy braku tablic. Zupełnie inne sprawy, dwie różne sprawy. Pan radny mówi o dwóch rzeczach naraz. Zakładam, że chodzi o brak oznaczenia ulic. To nie jest kwestia jakiegokolwiek systemu, to jest kwestia po prostu braków, które muszą być odwrotnie zmieniane. Tu tylko jest proszę pana radnego informację, na których ulicach miał takie sygnały. Kwestia dziur na jezdni. Ja myślę, że z nami ZDM te prosił o informację, kiedy, od kiedy już trwa akcja wylewek po okresie zimowym, bo to jest kwestia temperatury i oraz rozumiem Aleja Wielkopolska, sprawdzenie jakości remontu tej ulicy, bo tam rzeczywiście błyskawicznie na nitce północnej następuje kruszenie asfaltu. Na południowej jest dobrze, z tych co zauważyłem. Pan radny Śliwa, oświetlenie ulic, wyjaśnimy mi na piśmie odpowiedzi, jeśli można. I podobnie pan Szykowski, jeśli chodzi o mieszkańców obiektu komunalnego. Ja nie mam akt tej sprawy przed sobą. Musimy sprawdzić dokumentację w tej sprawie, tego nie wykonam odwrotnie. Przewodniczący, jeśli można, ja bym prosił teraz o udzielenie odpowiedzi na pytania pana radnego Grzesia. Może zaczniemy od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwestia ulicy Szyleckiej 29 i Bukowskiej 37.
Bardzo proszę.
Raz. Już?
Chyba słychać.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, budynek przy ulicy Szczeleckiej 29 stanowi współwłasność miasta Poznania i osób fizycznych. Nie ma tam podzielonego budynku na poszczególnych współwłaścicieli. Miasto ma zamiar zbyć swój udział w tej nieruchomości w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego. Obecnie wydział jest w trakcie przygotowywania czy zlecania wyceny tego udziału. Realizacja zbycia prawdopodobnie nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku. W zakresie ulicy Bukowskiej 37 to jest nieruchomość, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Uniwersytet Medyczny. Miasto Poznań zamierzało nabyć budynek mieszkalny wstępnie w formie umowy darowizny po podzieleniu tej nieruchomości na dwie działki. Działkę znajdującą się pod budynkiem i działkę wykorzystywaną przez Uniwersytet Medyczny. Podział tej działki nastąpił. Wpis tego podziału nastąpił 5 lutego 2009 roku do Księgi Wieczystej. W ubiegłym roku Uniwersytet Medyczny zaproponował inne rozwiązanie sprawy, to jest wspólne wystąpienie miasta i Uniwersytetu do sądu o uzgodnienie ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym i w ten sposób nabycie tej nieruchomości na rzecz miasta Poznania. Do sądu nie zostało jeszcze złożone. W grudniu była opinia radców prawnych aprobująca takie stanowisko. Jesteśmy w trakcie zbierania dokumentów do wystąpienia. Ale też wpis w zakresie podziału był w lutym tego roku. No będzie to. Nie, my musimy złożyć o uzgodnienie stanu faktycznego i sąd zadecyduje, czy potwierdzi tytuł miasta Poznania do prawa własności wydzielonej działki z budynkiem. Ja myślę, że w tym miesiącu zapadnie decyzja. Dziękuję.
Jeśli można prosić Zarząd Pędzlów Lokalowych, pytanie dotyczące Nedolnika 10, mieszkanie 1.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W pytaniu jest troszeczkę nieprawdy, Panie Przewodniczący, że lokal jest niefunkcjonalny, czy łazienka jest niefunkcjonalna. Ten lokal był zaprojektowany dla osoby niepełnosprawnej, oddany do użytku przez firmę, która projektowała i wykonywała obiekt. Natomiast pani, która przyjęła ten lokal, zresztą bez zastrzeżeń, i tą łazienkę, no po jakimś okresie używania stwierdziła, że z uwagi na niemożność wykąpania się, na niemożność zrobienia prania, na to, iż według jej oceny jest duże zużycie wody, potrzeba tą łazienkę przystosować na jej potrzeby inaczej, czyli wykonać brodzik. My oczywiście nie będziemy się upierać z tym, ponieważ chcemy, aby nasi mieszkańcy jak najwygodniej w zasobie mieszkali. Wobec tego w przeciągu miesiąca dokonamy w uzgodnieniu z tą panią takie przeróbki, żeby tej pani rzeczywiście, no, wygodnie mogła korzystać z pomieszczeń sanitarnych, ale jeszcze raz powtarzam, lokal został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z standardami dla przystosowania dla osób niepełnosprawnych. Brodzik został wpuszczony w posadzkę tak, aby osoba starsza, niepełnosprawna mogła zarówno na wózku lub na specjalnym krzesełku wykonać czynności sanitarno-higieniczne. Dziękuję. Natomiast w ciągu miesiąca postaramy się zgodnie z uzgodnieniami z tą panią po prostu wykonać takie przeróbki, żeby jej było wygodnie.
Pan radny Michał Grześ, uzupełniające pytanie.
Znaczy nie pytanie, poprawienie nieprawdy, bo pan dyrektor powiedział nieprawdę. Ja byłem w tym mieszkaniu, widziałem, jest brodzik, do którego nie można tego brodzika zapchać, bo korki, które się instaluje w tych brodzikach są takie, że woda spływa, nie można go zamknąć. Brodzik nie ma obudowy. Mało tego, jeśli pani się kąpie w brodziku, gdzie nie ma nawet płytek do wysokości głowy, tylko jest niżej, moczy ścianę, ale nie chodzi o to. Bez osłony brodzika woda spływa na zewnątrz. Płytki są tak wyprofilowane, że ta woda, która spłynie na zewnątrz, spływa na korytarz tego mieszkania. I po prostu pani się ani nie może wlać do brodzika wody i w tym brodziku się wykąpać, bo woda jej odpływa i nie można tego zapchać. A jak się kąpie pod prysznicem, to ma zalany cały dom, a to jest starsza osoba. I dlatego być może dla niepełnosprawnych był to poprawny budynek, natomiast dla osoby starszej, która normalnie funkcjonuje, zresztą nawet dla niepełnosprawnego, bez odpływu w samym łazience, to ta woda spływa po prostu na dół. Także wydaje mi się, że tam trzeba tej pani pomóc, bo faktycznie byłem, widziałem, jak ktoś nie wierzy, mam zdjęcia i mogę pokazać. Pierwszy raz widziałem zamknięcie brodzika, którego nie można zamknąć. Tak? Nie kąpałem się tam, więc nie osobiście tego nie sprawdzałem. Ale cieszę się, że jest takie stanowisko, że państwo będziecie chcieli ten problem rozwiązać i z tego fragmentu odpowiedzi się cieszę.
Bardzo proszę.
Zdecydowany, że on właśnie jest odpływowy, tam nie ma możliwości zamknięcia, bo w przeciwnym wypadku ta woda się po prostu z tak płytkiego brodzika wyleje na łazienkę, na przedpokój i dalej doprowadzi do zalenia. Po prostu ta pani, widocznie ta pani nie tak korzysta, jak powinna, ale tak jak powiedziałem, pomożemy tej pani przystosować mieszkanie, bo jak widać ona nie
opis stanu faktycznego u panów się różni, natomiast intencja jest, żeby problem rozwiązać.
Tak, ale pani to jest będzie jednak na tyle osobą sprawną, że chce jednak wejść do wanny, pewnie wyprać tam i umyć się inaczej. Także pomożemy.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosiłbym teraz informację w sprawie zniszczeń wzdłuż jeziora Malta podczas oczyszczania jeziora Pendetoposiru.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Radny. Wykonawcą robót polegających na usuwaniu namułów z czaszy jeziora Malta było Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie, spółka akcyjna. Całość zadania wynosiło blisko 250 tysięcy, przepraszam, 2,5 miliona złotych brutto. Mamy zabezpieczone ponad 121 tysięcy na tak zwane prawidłowe wykonanie zadania. Do zapłaty pozostała ostatnia transza, blisko 740 tysięcy złotych. Naprawa dróg i okolicy dróg na Malcie według naszych szacunków jest to koszt 250 tysięcy złotych. Ma być dokonana do 10 marca bieżącego roku i wstrzymujemy tą płatność ostatnią do czasu naprawy dróg i po prostu ta kwota, która będzie przeznaczona na naprawę dróg, to wykonawca musi pokryć z tej ostatniej transzy, jaką ma za wykonanie całego zadania. Końcowy odbiór całego zadania łącznie właśnie z naprawą dróg rozpoczynamy w związku z tym 9 marca, jest powołana specjalna komisja. Gwarancja na wykonanie tych robót łącznie z całym otoczeniem jest 12 miesięcy od zakończenia zadania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I prosimy przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich, kwestia dotycząca oznakowania do jednego zoo. Jeśli pan dyrektor także ma odpowiedzi na pytania, które padły w tej chwili podczas już teraz pytań ustnych, to bardzo proszę, jeżeli coś akurat są tematy, które pan akurat ma w pamięci, w głowie i może udzielić odpowiedzi od razu. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pytanie pana radnego Grzesia, dlaczego na ulicy Krańcowej nie ma drogowskazów do nowego zoo z czasem dojścia i zwłaszcza z miejsca skrzyżowania z kampingiem na przykład. Na ulicy Krańcowej istnieje informacja o zoo dla kierowców. Nie ma informacji dla pieszych. Informacja dla pieszych, jest to informacja w systemie SIM, tak zwana turystyczna, która jest rozbudowywana od centrum na w stronę granic miasta. My ten temat weźmiemy pod uwagę z tym jednym, że nie stosujemy czasu dojścia, tylko odległości. Nie stosujemy czasu dojścia, tylko odległości. Ale korzystając tu, to mam pytanie do pana radnego Śliwy odnośnie oświetlenia Bitosa i Umultowskiej. Czy chodzi o niepalące się lampy, czy brakujące lampy? No więc jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Multowską, to sprawdzimy. Jeśli chodzi o ulicę Witosa. Ulica Witosa, czekamy na polepszenie warunków. Wykonawca wykonujący zabezpieczenie barierami energochłonnymi ulicy Witosa po prostu pociął kabel. I ten kabel jest naprawiany, będzie musiał być wymieniony. Stąd to oświetlenie niepalące się. Jeśli chodzi o odpowiedź panu radnemu Wiśniewskiemu w sprawie podjazdów do przejść podziemnych typu wybetonowania zjazdów, takich zjazdów nie wolno stosować ze względu na bezpieczeństwo i pochylenie. I nie będą realizowane, dotyczy to kładek, jak również przejść podziemnych. Jeśli chodzi, nie ma pana radnego Markowskiego, to on odpowiedź na piśmie. Jeśli chodzi może generalnie o sprawie dziur, bo pojawia się sprawa tematu dziur. Dziury w jezdni regularnie są łatane, z tym jednym, że przy tych warunkach atmosferycznych, jakie panują, ciągłe opady deszczu, ta masa musi być wymieniana co jakiś czas. Czekam na poprawę pogody. Wiąże się to również z ulicą Chojnicką, o której pan radny Szynkowski mówił. W tych warunkach no, trudno tam coś zrobić. Jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego, to tak. Odcinek od ulicy Dojazd do ulicy Podolańskiej, gdzie firma Skanska wymieniała nawierzchnię, został wykonany prawidłowo. Woda, która się tam gromadzi na jezdni, niestety będzie się gromadzić. W tej ulicy brak kanału deszczowego, są tam studnie chłonne. W związku z tym trzeba poczekać moment, aż ta woda wsiąknie. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Nad Wierzbakiem do Niestachowskiej Witosa, jest to temat szczególnie do Wołyńskiej, który w tym roku na pewno musimy nawierzchnię wymienić, znamy stan techniczny. Odnośnie Alei Wielkopolskiej to ustosunkuję się na piśmie. Przypuszczam, że tam był kładziony stosunkowo niedawno, ale to tak zwany cienki dywanik, i on nie wytrzymuje wielu lat. Tyle może na ten moment.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Chciałem uzupełnić pytanie, czy oznakowania dojścia do ogrodu zoologicznego nie powinien realizować ogród zoologiczny, który powinien być zainteresowany tym, żeby wszyscy tam trafili. Ja rozumiem, że oznakowanie Zarządu Dróg Miejskich jest dla tych, którzy jadą samochodem. Ja ostatnio spotkałem rodzinę Japończyków, którzy próbowali się mnie spytać po japońsku przy kempingu Malta, jak dojść do ogrodu zoologicznego i ile to jest właśnie minut. Ile minut to
jak
im zajmie.
Miało?
Nie powiem, ale dogadaliśmy się, tak? Znaczy oni zrozumieli, że mają iść cały czas prostokrańcowo. No to jest przyczyna tego, że nie ma tak naprawdę komunikacji do ogrodu zoologicznego, a więc turyści, którzy wędrują właśnie z takich krajów jak Japonia czy inni, chcieliby zobaczyć, to przyjeżdżają środkami komunikacji miejskiej. Potem widzą, że jest tam ogród zoologiczny, idą pieszo. I ja rozumiem, że oznaczenia dla kierowców to jest jedna sprawa, ale oznaczenia dla turystów pieszych, którzy, no byłem zdziwiony, że akurat z Japonii przyjechali do naszego ogrodu zoologicznego, ale tak było. I druga sprawa przy okazji to oznakowanie kempingu Malta. Z kolei znalazłem Szwedów, którzy byli święcie przekonani, że ogródki działkowe Wolność są tym kempingiem Malta i szukali miejsca, gdzie mogą się zarejestrować, bo akurat znak stoi tak niefortunnie, że kieruje kierowców w działki Wolność.
No, po szwedzku?
Działki Wolność przypominają faktycznie kempingi, no ale to nie jest kemping Malta, który wygląda trochę lepiej i dlatego no apeluję, zwłaszcza, że się nie mamy tej komunikacji, to dla pieszych, żeby było to dla tych, którzy spoza Poznania przyjeżdżają, mogli do tego zoologu spokojnie dojść i wiedzieli, że idą prawidłowo. Co innego kierowcy, no kierowca czy nadrobi 200-300 metrów, to dla niego nie ma znaczenia, ale ten pieszy, zwłaszcza jak z Japonii tu przyjechał, to faktycznie ma, no chciałby dojść do tego ogrodu i wiedzieć, że idzie dobrze, zwłaszcza jak jest w obcym kraju. Także no apeluję tutaj bardziej nawet do ogrodu zoologicznego, żeby się postarał o to, żeby można tam dojść, niż do Zarządu Dróg Miejskich, bo to nie sprawa dotyczy kierowców, tylko niestety no turystów pieszych. Zwłaszcza w tej porze, bo normalnie też jest kolejka, jeździ jakiś autobus latem, ale o dziwo również zimą zdarzają się goście zagraniczni, którzy chcą zobaczyć nasz ogród zoologiczny. Być może tą słoniarnię, w której nie ma słoni, bo to w tej chwili jedyna na świecie taka słoniarnia, ale no chcą, tak? I nie mogą tam dojść.
A pan radny dzięki temu i szwedzki, i japoński
podpisał. A, spokojnie.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Atrakcja w Pudzie Słoniarni niestety lub na szczęście będzie krótką atrakcją, bo słonie już niedługo będą, ale mam nadzieję, że wtedy będzie jeszcze więcej turystów. Ja dziękuję panu za uwagę i zgadzam się z tym. Rzeczywiście, o ile SIM leży w zakresie Zarządu Dróg Miejskich, to zainteresowanie SIM-em powinny wykazywać te jednostki, których elementy SIM-u dotyczą, czyli ZOO i kemping. I myślę, że po dzisiejszym dniu koledzy ZOO i z POSIR-u zainteresują się tak naprawdę, jak wygląda oznakowanie dojścia do ich instytucji i one będą rozmawiały z Zarządem Dróg Miejskich, aby to ewentualnie uzupełnić albo przyspieszyć prowadzenie, bo zgadzam się, że to od tych podmiotów powinien się iść impuls, a ZDM realizuje całościowy SIM, co nie oznacza, że to nie zwalnia różnych podmiotów, które powinny być zaangażowane w oznaczenie dojścia do siebie. I na koniec chciałem prosić jeszcze pana dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, pan doktor Zaremski, w sprawie kwestii kosztów światłowodu, podłączania do sieci światłowodowej szkół na przykład.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Odpowiadając na pytanie, może jeszcze wrócę do tego ostatniego, zobowiązuję się odnośnie oznaczenia do ogrodu zoologicznego. Jutro rozmawiam z panem dyrektorem, żeby tę sprawę przemyślał i zaproponujemy oznakowanie. Problem będzie na pewno z wyliczeniem czasu, bo jedni idą 15 minut, drudzy godzinę, ale średnią jakąś przymierzy, postaramy się coś tam zrobić. Ale odpowiadając na to ostatnie pytanie odnośnie światłowodów, to mam zgodnie z tutaj wyceną specjalisty w tym zakresie, cenę szacunkową oczywiście, bo to w każdym terenie będzie to inne, ale mniej więcej kilometr mam określone na 200 tysięcy złotych. Natomiast przyłączenie na przykład szkoły, jak to pan tam napisał, to taki węzeł plus przyłącze do szkoły to jest w granicach 10 do 20 tysięcy złotych. Ale to już jest po drodze, jeżeli kilometr budujemy, to po drodze możemy tam podłączyć na przykład innych obiektów więcej. Także to szacunek oczywiście to jest. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, uzupełniające pytanie.
Naprawdę chciałem tylko
O, przepraszam. Chciałem tylko poprosić pana dyrektora z DM-u, żeby tą informację, o którą teraz przekazał, odnośnie tych warunków bezpieczeństwa, które wskazują, że tego typu podjazdów nie można po prostu wykonywać w tych konkretnych miejscach, czy też w ogóle z jakąś podstawą może prawną, móc to trzymać na piśmie, żebym mógł to dalej przekazać mieszkańcom, którzy no, w tej sprawie prosili mnie, żebym ten problem przedstawił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A pan Jakub Jędrzejewski, pytanie uzupełniające.
Tak, dziękuję bardzo. Chciałbym też...
Bo myśmy zadawali pytania w poprzednim punkcie.
Ja wiem, ale chciałem się odnieść do...
Ale nie prowadzi się dyskusji nad odpowiedziami. Tylko ten, kto zdawał pytanie, ma prawo uzupełniającego pytania zadać.
Dobrze, tak, panie przewodniczący, złożę interpelację ordynacja. W takim razie. Bo tutaj była duża nieścisłość, chciałem sprostować. Dziękuję w takim razie.
To jeśli sprostować, to proszę sprostować informacje, ale proszę pamiętać na przyszłość, że tak to się odbywa.
No niestety widzę, że między prezydentami komunikacja jest niewystarczająca, bo odpowiedź, która tutaj została wyrażona, jak i wola zainstalowania znaków. Chciałem tylko uprzedzić, żeby dwa razy nie wydawać pieniędzy, ponieważ moja poprawka do budżetu złożona na system identyfikacji audiowizualnej ZO też miała dotyczyć spójnych znaków. Także mam nadzieję, że nie będzie coś realizowane drugi raz, dlatego zająłem głos, bo z tego co wiem, to prezydent Kruszyński ma zaawansowane prace i były spotkania już dwa razy zespołu. Też jest firma, która robi to opracowanie, także może zanim będą padały deklaracje, że to będzie zrobione, może będzie sprawdzone, który wydział już nad tym pracuje, żeby dwa wydziały nie zrobiły podobnej rzeczy, tak? Bo myślę, że dwa znaki na jednym drzewie też nie ułatwią nikomu dojścia. Dziękuję.
Dziękuję.
Ja myślę, że pana radnego mogę uspokoić. Komunikacja między tam jest pełna, tylko zagrożenia nie ma. Pan radny musi oddzielać dwie kwestie. System informacji miejskiej, rzeczywiście z tego pan prezydent Kruszyński i o nim mówiliśmy. W ramach systemu informacji miejskiej pan prezydent Kruszyński nadzoruje, a realizuje ZDM. Są różne komponenty. Jednym z komponentów jest system informacji turystycznej, który dotyczy także prawdopodobnie ZOO. Mówię prawdopodobnie, bo nie znam dokładnie dokumentacji tego fragmentu. I o tym mówiliśmy. To, o czym mówił pan radny, to jest troszkę już inna kwestia i o tym ja w tej chwili nie mówiłem. Natomiast ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić jedną informację dotyczącą światłowodu do pana radnego Grzesia, bo ta informacja jest bardzo ogólnikowa, jeśli chodzi o koszt. Nie można mówić o kosztach bez konkretnych realizacji. Największym kosztem budowy światłowodu jest kwestia wykopów. My obecnie mamy taką zasadę, że budując, kiedy robimy różnego rodzaju remonty na drogach i jest wkopywanie się w drogę, to staramy się kłaść tam puste rury, które potem pozwalają wprowadzić nitkę światłowodu bez dodatkowych kosztów. Czyli jest to po prostu teraz takie rozwiązanie, gdzie staramy się zminimalizować ewentualne przyszłe koszty, nie wprowadzając światłowodu od razu, ale wykonując najbardziej kosztochłonny element budowy światłowodów, który de facto w tym momencie jest niewielkim kosztem, ponieważ koszt rury jest bardzo nieduży. Największym kosztem jest wykopanie i zasypanie. A więc przy okazji różnych robót staramy się wprowadzać odcinki rur. I jeżeli na przykład w danym miejscu jest taka sytuacja, że jest już rura wprowadzona, to wtedy koszt prowadzenia światłowodu, czyli wpuszczenia nitki, jest znacząco mniejszy. Jeśli nie ma, jeżeli trzeba od nowa kopać dziurę pod światłowód, to oczywiście koszt radykalnie rośnie. Stąd te koszty mogą się bardzo różnić w zależności od realizacji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Moje pytanie wynikało z tego faktu, że niedawno dostaliśmy taką broszurkę w związku z przekazaniem gruntów i tam bodajże jest mapka światłowodu w mieście Poznaniu, której wcześniej nie bardzo oglądaliśmy, nie widzieliśmy, nie mieliśmy tej świadomości i widać, że ten światłowód jest w pobliżu wielu szkół, do których nie dochodzi i stąd moje pytanie, bo być może rzeczywiście warto się tam, gdzie już ten światłowód jest blisko, zastanowić nad tym, żeby, bo wiem, że część szkół jest podłączona do światłowodu, ale być może, żeby większą ilość szkół do tego światłowodu podłączyć, bo powiedzmy ten standard internetu jest znacznie inny niż standard, mało tego, no te szkoły ponoszą koszty, bo ja rozumiem, że już po podłączeniu do internetu chyba nie ma kosztów, tak? Czy to też są koszty związane z podłączeniem do światłowodu? Potem już użytkowanie.
To zależy, jeśli ten element światłowodu korzysta na przykład z kanalizacji dzierżawionej, wtedy koszty są. Jeżeli korzystamy
rozumiem,
z dzierżawy tepsy. Jeśli mamy własną kanalizację, to będą zwykłe koszty utrzymania systemu remontów znacząco mniejsze.
Czyli jest to podejrzewam tańsze niż płacenie oczywiście za wątpliwej jakości internet i łącze wątpliwej jakości.
Dziękuję. Czy można przyjąć, panie prezydencie, że to jest wszystko, co, na co można było dzisiaj odpowiedzieć?
Tak, tak? Myślę, że to stało bardzo niewiele pytań, ale na nie odpowiemy pisemnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19, odpowiedzi na zapytania. W punkcie 20 wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, pan przewodniczący Przemysław Foligowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja tylko mam gorącą prośbę do wszystkich członków Komisji Oświaty o zapoznanie się z tym materiałem, który przygotował Wydział Oświaty, materiałem dotyczącym przede wszystkim wydatków na ucznia, porównania tych danych. Przypominam, że to jest niezbędne, abyśmy mogli kontynuować dyskusję nad sposobem finansowania, nad zasadnością zmiany bonu oświatowego, tej konstrukcji, która jest w chwili obecnej. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze chcieliby się zapoznać, ten materiał w wersji elektronicznej jest w Biurze Rady na komputerze pani Mirki Przestackiej i w formie wydrukowanej u pani Renaty Hildebrandt również w Biurze Rady. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt 20, wolne głosy i wnioski. Punkt 21. Zamknięcie sesji. Zamykam 50. sesję Rady Miasta Poznania, jubileuszową, jak z tego wynika. Dziękuję państwu za wytrwałość i do zobaczenia na następnej 51. sesji we wtorek 17 o godzinie 9. Dziękuję bardzo. Do widzenia.